7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Ewa, pracujesz na co dzień ze sprawcami przemocy seksualnej, tak to się elegancko nazywa, mniej elegancko mówiąc z gwałcicielami i pedofilami. I chwilę temu zadałaś mi niezwykle ciekawe pytanie. O to, czy mam wśród swoich bliskich, w swoim otoczeniu, jakąś osobę, która mogłaby skrzywdzić dziecko, jak mi się wydaje. Zapytałaś mnie o taką ocenę. Ja niewiele myśląc odpowiedziałem, że absolutnie nie ma takiej osoby. Twój komentarz był taki, że to najgorsza odpowiedź, jakiej mogłem udzielić. Bardzo mnie to zaciekawiło. Dlaczego?
No, dlatego, że tak naprawdę każdy mógłby skrzywdzić dziecko, tak? Że czasami się nam wydaje, że jakiś określony typ osób mógłby skrzywdzić nasze dzieci, tak? Że mamy kogoś na przykład takiego w otoczeniu, którego obserwujemy i nam się wydaje, albo że odwrotnie, że nie ma nikogo takiego. A niestety doświadczenie, praktyka, nauka mówią o tym, że to jest grupa bardzo zróżnicowana, że tak naprawdę większość przemocy seksualnej wobec dzieci dokonują osoby znane, czyli osoby niestety z naszego otoczenia.
Z najbliższego otoczenia, tak?
I to jest troszeczkę taki motyw, jak w mediach relacjonowana jest jakaś zbrodnia, tak? I jest później rozpytanie wśród sąsiadów i każdy reaguje zdziwieniem, że to niemożliwe, że przecież taka rodzina, tak? Albo on czy ona prezentowali się w jakiś sposób i no to
miłe, sympatyczne, właśnie. Odpowiadał dzień dobry.
Dokładnie tak. I to pokazuje, że my tak naprawdę no nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co ktoś ma w głowie, tak? Tego, o czym myśli w danym momencie, czy uśmiechając się do nas nie fantazuje na przykład o naszym dziecku.
Przez twój gabinet przewinęła się cała masa osób z tego rodzaju zaburzeniami. Jacy oni są? Co można by o nich powiedzieć?
No to tak jak już powiedziałam, tak, że grupa bardzo zróżnicowana, wykonująca oczywiście różne zawody, mające też różne doświadczenia życiowe, jedne bardziej traumatyczne, inne mniej, ale też w takim bezpośrednim kontakcie osoby bardzo miłe, większość z nich sympatyczne, z pewnością osoby takie, które jeżeli spotkałabym w jakiejś innej przestrzeni publicznej, innej sytuacji, na pewno, no ja może bym pomyślała, ale nie pomyślałabym o tym, że mogłyby skrzywdzić dziecko.
Niesamowite. Są jakieś wspólne mianowniki? Mówisz oczywiście, że to jest grupa różnorodna, ale może jest jakiś wspólny mianownik, taki, który może być dla nas jakąś wskazówką. Co ich łączy?
No tak naprawdę łączy ich głównie czyn, tak, którego się dopuścili, jeżeli mówimy o takich osobach, które się dopuściły tego czynu. Poza tym tak naprawdę takich czynników sztywnych, bym powiedziała, nie ma. Oczywiście w ich relacji pojawia się fakt, na przykład może się pojawiać oczywiście doświadczenie przemocy, na przykład fizycznej, psychicznej, czasami niestety seksualnej, czy jakiejś no, szeroko rozumianej patologii rodzinnej, ale tak poza tym to łączy ich to, że większość z nich jest aktywna zawodowo, dużo z nich posiada własne rodziny, własne dzieci.
Mhm. Jeśli myślimy o takich osobach, czyli tych z zaburzeniami pedofilnymi, którzy mają takie doświadczenia na swoim koncie, no to nasuwa się taka myśl, że może w jakimś stopniu to nie jest ich wina, że są tacy, jacy są. Pytanie do ciebie. Na ile to jest ich wina, a na ile to w ogóle nie jest ich wina?
No, wina za dokonanie czynu zawsze leży po stronie sprawcy. Tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. Z pewnością wiedza na temat tego, czego doświadczyli w dzieciństwie, może być czynnikiem, który w jakiś sposób rozjaśnia nam obraz tej osoby. Ale generalnie na pewno nie usprawiedliwia. Też powiedziałeś, że o osobach z zaburzeniem pedofilnym i też warto powiedzieć o tym, że nie każdy człowiek, który dopuszcza się czynu pedofilnego, ma zaburzenie pedofilne. Czyli można powiedzieć, że możemy tych ludzi podzielić na takie dwie kategorie.
A wyjaśnij to proszę właśnie.
Tak, no właśnie chciałabym wyjaśnić. Z jednej strony możemy mieć osoby, które tak dokonują tak zwanych czynów zastępczych, czyli preferują partnerów dorosłych, kobiety lub mężczyzny, kobiety lub mężczyzn, ale z różnych przyczyn nie mają dostępu do tych ludzi. Czyli na przykład powiedzmy, że będzie to mężczyzna, który jest w związku małżeńskim, ale w związku z konfliktem w tym małżeństwie nie uprawia ze swoją partnerką seksu. Być może ma córkę w wieku nastoletnim, być może gdzieś w jego otoczeniu jest jakieś dziecko, które jest łatwo dostępne, ale to nie jest obiekt preferowany dla tego człowieka, tak? Czyli wolałby z osobami dorosłymi, ale wybiera to dziecko. Oczywiście wśród tych sprawców tak zwanych niepreferencyjnych no, też jest wiele innych sytuacji, tak? Czyli na przykład ogromny towarzyszący lęk przed kontaktem z innymi ludźmi. Lęk o to, że na przykład no, stereotypowo tak? taki mężczyzna zostanie na przykład odrzucony przez kobietę, że się nie sprawdzi. Być może miał wcześniej jakieś doświadczenia wyśmiania przez jakąś kobietę. Także to są te osoby, a są też tak zwani sprawcy, czy no możemy powiedzieć o sprawcach tak preferencyjnych, czyli są to osoby, które właśnie mają to zaburzenie pedofilne, czyli w kontekście klinicznym takie rozpoznanie i tak naprawdę dziecko jest jedynym obiektem, głównym obiektem, które będzie go po prostu podniecało. Mhm. I tutaj no, nie da się nic z tym zrobić. Mhm. Czyli to jest po prostu niezależne od tego człowieka, tak? W sensie niezależne jest to poczucie podniecenia, no czyn oczywiście jest jak najbardziej jego odpowiedzialnością i jest zależny od niego.
No właśnie, to jest to sedno, wydaje mi się, no bo wyobrażam sobie osobę, która ma tego rodzaju zaburzenie, ale dlaczego jest tak, że ta osoba no jednak decyduje się skrzywdzić dziecko, wiedząc, że jest to przestępstwo, no pal licho, no przestępstwo, biorąc pod uwagę konsekwencje, mam na myśli nie tylko ewentualne więzienie, ale też jakieś wykluczenie społeczne, ale przede wszystkim no, jakby tę świadomość, że skrzywdzę niewinną istotę na całe życie. I pomimo tej wiedzy, no chyba, że nie ma tej wiedzy, oni się decydują na ten czyn. Dlaczego? To jest na tyle silne? Wytłumacz mi to tak po ludzku.
Wiesz, dobre pytanie. Z jednej strony to czasami może być na tyle silne, ale generalnie jest tak, że w większości przypadków, zanim dojdzie do tego wykorzystania, do podjęcia tego czynu, dzieje się jakby masa rzeczy wcześniej, tak? Czyli na przykład zaczyna pojawiać się intensywne podniecenie, intensywne fantazje, do tego dochodzi na przykład jakaś masturbacja, tak? Że to jest bardzo często taki proces, który trwa. I w trakcie trwania tego procesu ta kontrola, taka, no można powiedzieć, trochę świadomość gdzieś tam zaczyna spadać, że ten krytycyzm bardzo się obniża. Że taka osoba jakby przestaje trochę widzieć właśnie te konsekwencje, o których powiedziałeś, tylko skupia się na realizacji tego czynu.
Czyli ma zaburzony jakby osąd tej sytuacji.
Tak można powiedzieć, że gdzieś tam ta percepcja jest troszeczkę zniekształcona.
Powiedz mi, czy dla osób z zaburzeniami pedofilnymi, czy dla nich istotne jest na przykład płeć dziecka albo na przykład wiek? Na ile oni są, w cudzysłów wrzucam to słowo, wybredni?
Znowu bardzo różnie, tak, że to wszystko zależy od osoby, czyli generalnie preferencje mogą być różne. Może być tak, że będziemy mieć z osobą, która ma zaburzenie pedofilne i będzie mieć orientację heteroseksualną, czyli będzie wybierać, no wiadomo, dziecko przeciwnej płci, ale może być też osoba, która ma orientację homoseksualną albo biseksualną. To jest jeden wariant, tak? Kolejną sprawą, kolejnym wariantem będzie to, że tak naprawdę osoby z tym zaburzeniem mogą w ogóle nie zwracać uwagi na płeć, bo podnieca ich samo to nierozwinięte ciało tego dziecka, tak? Co do wieku, no to oczywiście jest preferencja jak najbardziej. Może też jej nie być, tak? Ona może też się ewaluować jakoś, modyfikować, ale generalnie można powiedzieć, że często na przykład sprawcy z dużym poziomem lęku, bardzo mocno wycofani, będą wybierać te dzieci bardzo małe, tak? Takie, które będą mieć mniej wiadomości na temat tego, co się dzieje, że dzieci na przykład, no nie wiem, 2-3-letnie nie będą w stanie nawet przekazać, być może zorientować, co się dzieje, tak? Czyli tutaj ta preferencja też pod kątem takiego chronienia siebie, wykrycia tego czynu, no jak najbardziej też odgrywa rolę.
Czy dostrzegasz u nich jakąś taką chęć, motywację do leczenia?
Czasami, tak. Czasami.
Czasami.
No niestety praca z tymi osobami zazwyczaj polega na tym, że oni nie przychodzą z własnej, nieprzymuszonej woli, tylko zazwyczaj są to osoby, które albo odbyły już jakąś karę pozbawienia wolności albo są w trakcie jakiegoś postępowania, czyli ta motywacja, no, można powiedzieć, trochę jest zewnętrzna, tak? Jest nakaz tego sądu i trochę muszą się wstawić.
Aha, czyli stawiają się u ciebie, bo muszą.
Niestety tak, ale niektórzy z nich oczywiście no, dodatkowo zauważają ten problem, chcą pracować i można zauważyć taką autentyczną motywację nad tym. Mhm.
Ale to mniejsza część, tak? Zdecydowanie.
No, trudno to określić, tak? No, no niestety te osoby często nawet po tych oddziaływaniach terapeutycznych wracają do czynów. Tak się też może zdarzyć. Także tutaj no, to jest taki... Trochę nie wiadomo, tak? Ja też tak naprawdę nie skupiam się na tej ich motywacji, no bo są oczywiście osoby z różnym typem osobowości, ale są też osoby z typem osobowości antyspołecznej, którzy gdzieś próbują manipulować oczywiście terapeutami, no więc taka postawa, w której człowiek deklaruje chęć, no może być też taką postawą manipulacyjną. Mm.
Mówisz, że to najczęściej jest tak, że oni przychodzą do ciebie, bo muszą, bo jest jakiś nakaz sądu. A takie sytuacje, w których na przykład ktoś orientuje się, że ma takie skłonności, jest tym mocno zaniepokojony i przychodzi na przykład po to, żeby nad tym pracować, żeby to jakoś leczyć. To się zdarza, czy to jest fikcja, mrzonka? No bo chyba tak to jakoś modelowo powinno wyglądać.
Słyszałam od kolegów i od koleżanek, że jednostkowo zdarzyły się takie sytuacje u osób z większym, dłuższym doświadczeniem. Mi osobiście taka sytuacja nigdy się jeszcze nie zdarzyła.
Ale na pewno zastanawiałaś się, dlaczego tak to wygląda? Dlaczego oni sami z siebie nie przychodzą?
Z różnych przyczyn. Czasami jest tak, że nie chcę po prostu z tym nic robić, bo najzwyczajniej w świecie realizacja tego popędu seksualnego jest przyjemna. Tak? Oczywiście, jeżeli dochodzi do wykorzystania seksualnego dziecka w takim kontakcie bezpośrednim, no to większe prawdopodobieństwo istnieje być może, że taka osoba zostanie złapana. Ale jeżeli to są na przykład treści pornograficzne z udziałem dzieci, no to być może to poczucie takiego bezpieczeństwa u tych osób jest większe, więc nie zgłaszają się z pewnością, no właśnie, między innymi z takiego powodu, ale myślę, że przede wszystkim dominującym czynnikiem jest taki ostracyzm społeczny i przede wszystkim lęk, co się wydarzy w takim gabinecie, że można mieć różne fantazje, tak, że jeżeli na przykład się zgłoszę i powiem, że podniecają mnie dzieci, to czy mnie na przykład nie zamkną?
Aha, za to, że w ogóle o tym powiem, tak?
Tak, no i tutaj chciałabym podkreślić, że właśnie no nie ma takiej możliwości, tak, że za to, że człowiek ujawni jakieś fantazje seksualne o dzieciach, no to nie ma takiej podstawy, żeby, nie wiem, zgłosić go gdzieś, tak, czy żeby jakieś...
Czyli ty tego nie robisz, jesteś objęta tajemnicą, tak?
Tajemnicą, ale tak jak powiedziałam, tak, no, gdzie ten człowiek by się nie skierował, czy nawet gdyby w jakiejś wyjątkowej sytuacji powiedziałby to, no nie wiem, lekarzowi pierwszego kontaktu, komukolwiek, tak, że ma takie fantazje, że potrzebuje pomocy, no to tutaj nie ma podstaw do tego, żeby coś z tym robić, tak, raczej staramy się wtedy takiej osobie pomóc, no i chwała jej za to, że podjęła takie kroki, że chce o tym powiedzieć i coś z tym właśnie zrobić.
Tak. To są zawsze mężczyźni, czy niekoniecznie?
Przeważnie, zdecydowanie przeważnie w ogromnej liczbie mężczyźni. Zdarzają się kobiety, ale to są sytuacje jedna na milion.
No rzadko się słyszy, żeby ten problem dotyczył kobiet.
Jeżeli chodzi o kobiety, to generalnie najprawdopodobniej jest u nich, dużo rzadziej występuje to zaburzenie pedofilne. Mówi się, że powiedzmy od 1 do 10%, tak, ale to są takie statystyki, które gdzieś tam trzeba brać z przymrużeniem oka. Ale wynika też to zdecydowanie z tego, że nie jesteśmy zwyczajni zwracać uwagę na pewne rzeczy, tak? Że jeżeli na przykład w jakiejś publicznej toalecie mężczyzna wszedłby, no nie wiem, do kabiny z 6-letnią córką, być może kogoś by to zainteresowało, ale jak wyjdzie już matka, no to wtedy nie, tak?
Absolutnie naturalna sytuacja.
Matka może kąpać dziecko, ojciec, no już tutaj się można zastanawiać, tak? I to jest tragiczne i temu trzeba się przyglądać. Jako takich pacjentek kobiet, no mi się jeszcze nie zdarzyła taka sytuacja, żeby z taką osobą pracować. Natomiast często spotykam się z sytuacjami, gdzie właśnie mężczyźni, dorośli, sprawcy przemocy seksualnej mówią o tym, że zostali wykorzystani przez dziewczyny, przez kobiety. I to są właśnie zazwyczaj jakieś takie sytuacje, gdzie spotykają się dwie mamy. Jedna ma właśnie tego syna, druga ma córkę i ta córka na przykład w ramach powiedzmy jakiejś takiej zabawy, no generalnie jest zazwyczaj oczywiście dużo starsza od tego chłopca, wykorzystuje go seksualnie, tak? Mhm. albo kobiety, które właśnie dokonują jakichś czynności pielęgnacyjnych, nie wiem, opiekunki, tak, pielęgniarki, no tutaj wszystkie zawody tak naprawdę, które mają dostęp do dziecka i zawody, w których, do których jest jakieś zaufanie, tak, że taki człowiek, potencjalny rodzic być może nie zastanowi się, jeżeli na przykład zostawiam w gabinecie to swoje dziecko z dentystką na przykład, tak?
No komu by to przez głowę przeszło?
No warto tutaj jednak edukować dzieci, to jest jedna rzecz, a przede wszystkim no, mieć kontrolę nad tym swoim dzieckiem.
No to tak, Ewa, mówisz, warto edukować dzieci. Po wyglądzie oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić, ale może są jakieś zachowania, na które powinniśmy dzieci uwrażliwić. Może sami powinniśmy zwracać uwagę na pewne symptomy, zachowania. Czy są jakieś wskazówki, czy to istnieje, no żeby też w jakąś paranoję nie popaść.
No właśnie o tym pomyślałam, tak, żeby się tutaj nie dać zwariować, no bo z jednej strony możemy mieć na przykład fajnego sąsiada, który ma swoje dzieci i może chcieć nasze dzieci też zabierać na różne, nie wiem, fajne wypady, na przykład na weekend, tak? I z jednej strony to może być zupełnie normalny, zdrowy człowiek, ale może być też to osoba, która właśnie na tych wyjazdach to nasze dziecko wykorzystuje, tak? Czyli myślę sobie, że tutaj no, taka standardowa profilaktyka, tak? Czyli obserwacja przede wszystkim, ale taka no, naturalna, jakkolwiek to brzmi. I rozmowa z dzieckiem na temat granic, tak? Tego, co kto może zrobić. I
to może jest ważniejsze.
To jest hiperważne, chociaż odczuwam tu trochę złość, no bo to są cały czas tak naprawdę działania nakierowane na to, żeby ktoś mógł się bronić, czyli trochę nie na tych, powiedzmy, sprawców, tak? Tylko na to, że ty się musisz bronić, jesteś tym dzieckiem i z każdej strony gdzieś tam ktoś może chcieć ci coś zrobić. Ale no, mamy takie czasy, jakie mamy, więc trzeba dysponować tym, co jest, tak? Czyli edukacja jak najbardziej, tak? Czyli kto może dotykać dziecko, w jakich miejscach nie może dotykać, tak? Czyli właśnie.
Jak myślisz, kiedy można takie rozmowy zaczynać? O jakim wieku mówimy? Kiedy zacząć?
Rozmowy tak naprawdę można zaczynać no, w momencie, kiedy dziecko zaczyna z nami już rozmawiać, tak? Czyli na przykład.
Moja córka ma 2 lata z kawałeczkiem. Komunikuje się ze mną pierwszymi słowami, zdaniami. To chyba za wcześnie, czy może nie?
Znaczy wiesz co, no, tak naprawdę trudno powiedzieć, kiedy jest za wcześnie, kiedy nie będzie za wcześnie, tak? Tutaj też chodzi o taką komunikację, nie tylko tą werbalną, tak? Czyli jeżeli na przykład mamy tak bardzo małe dziecko, czy jeszcze wcześniej, tak? To żeby zadbać o naukę w ogóle granic, czyli na przykład jeżeli mamy jakiegoś tam niemowlaka, no to starajmy się w miarę możliwości, bo oczywiście no, nie zawsze to jest możliwe, ale jeżeli zmieniamy mu na przykład pieluchę, tak, no to nie robić tego w obecności wszystkich ludzi, tak? Czy jeżeli na przykład dziecko korzysta z nocnika toalety, no to też zapewnić mu jakąś intymność, czyli już na tym
czyli
poziomie uczyć
tego. Dziecka tej intymności, tak? Że to są czynności, które jednak wymagają prywatności. To tak, jest istotne na takim etapie nawet.
To jest hiperistotne, bo to jest tak naprawdę nauka tych granic, tak? Bo jeżeli teraz na przykład rodzic wchodzi dziecku do toalety, tak? Czasami oczywiście wiadomo, dziecko potrzebuje tego wsparcia, pomocy, ale myśleć o tym w takim kontekście, że jak będziemy wchodzić do tej łazienki i nie jakby uwzględniać tego, że to jest jego czas, jego miejsce, no to później być może inny dorosły też takie prawo sobie do tego będzie rościł.
Szalenie ciekawe. Ciutkę starsze dziecko, weźmy sobie za przykład, niech ma 6-7 lat, to już jest czas, żeby rozmawiać, mówić o miejscach intymnych?
Zdecydowanie.
Jakie byłyby twoje rekomendacje?
Zdecydowanie to już jest dobry czas, tak? Jeżeli chodzi o te miejsca intymne, wiesz, to też jest tak, że jak dziecko zaczyna dorastać tak naprawdę, tak? Na różnym etapie jego życia pojawiają się różne pytania. To są też takie pytania typowe jakby o seksualność, tak? Skąd się biorą dzieci i tak dalej. I tutaj trzeba trochę podążać za dzieckiem, tak? Czyli jak dziecko zadaje jakieś pytania, to my dostosowujemy się do niego, odpowiadamy mu, tak? Co do tych miejsc intymnych, no to oczywiście możemy powiedzieć, że to są te miejsca, które na przykład chroni kostium kąpielowy latem na przykład, tak? I to zupełnie zazwyczaj jest wystarczające, że dziecko wie, że właśnie te miejsca może dotykać, no tylko na przykład to dziecko, tak? Że w niektórych sytuacjach na przykład lekarz w obecności rodzica, to też warto podkreślić, tak? Że w obecności rodzica.
Okej. Dopytam cię jeszcze o jedną kwestię, bo wiem, że ona czasem wywołuje sporo emocji. Często widuje się dzieci zupełnie nagie, w różnym wieku, na plaży, na basenie. Czy to jest jakiś kłopot, czy nie przesadzajmy?
Aż chciałabym się zapytać, jak, co ty o tym myślisz właśnie. Ale wiesz...
No u mnie no budzi to jakiś taki, jakąś konsternację. Czuję, że coś nie do końca jest okej.
No to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, hiperniebezpieczna i niestety czasami się zdarzają sytuacje, że ktoś zwraca uwagę na przykład takim rodzicom i niestety ci rodzice czy opiekunowie reagują ogromnym oburzeniem, tłumacząc, że właśnie to jest tylko dziecko, tak? Czemu to jest niebezpieczne? Po pierwsze, na tej plaży, tak, czy w tym miejscu może być na przykład ktoś, kto będzie chciał zrobić zdjęcie temu naszemu dziecku, tak? Być może sobie stworzy jakiś folder, gdzie będzie te zdjęcia tylko przetrzymywał, tak, i się do nich na przykład masturbował, ale może też w jakiś sposób no, zapolować na to nasze dziecko, tak?
Czyli je sobie upatrzyć przez to, tak? Przez tę sytuację.
Dokładnie tak. No i generalnie jest to też sytuacja niebezpieczna, bo niestety osoby z zaburzeniem pedofilnym, no można powiedzieć, w te ciepłe okresy, tak, głównie latem mają bardzo trudno, bo trochę gdzie się nie ruszą, no to te dzieci właśnie czasami bez tych strojów, czy w jakimś takim nieadekwatnym stroju się pokazują. Jest im bardzo trudno i być może taka osoba, będąc na takiej plaży, tego dziecka akurat nie zaatakuje, ale być może tak bardzo ją ten widok rozbudzi, że zaatakuje po prostu inne dziecko.
Zastanawiam się nad tym, kiedy najczęściej dochodzi do takich sytuacji, do tej przemocy seksualnej, jakie to są okoliczności. Rozmawialiśmy o tej plaży, która może coś tam u kogoś wyzwolić, jakiś widok. Natomiast no, ty masz te doświadczenia z gabinetu, kiedy pewnie ci pacjenci opowiadają, jak to wyglądało, jaka to była sytuacja, co ich wyzwoliło. Jakie to są miejsca, jakie to są okoliczności najczęściej?
Niestety nie mogę powiedzieć, jakie to są najczęściej, bo nie ma czegoś takiego jak miejsca, w których dzieje się to najczęściej. To się po prostu dzieje wszędzie tak naprawdę, tak? Czyli to są często na przykład środowiska rodzinne, bliskie, tak? Czyli osoby jakieś na przykład znane.
Ale... Czyli te, którym ufamy.
Tak, dokładnie, ale to może być też na przykład miły starszy pan, który podróżuje z nami pociągiem i mówi, że jaka ładna dziewczynka, że też ma wnuczkę w takim wieku i tak dalej i być może nawet, nie wiem, weźmy na kolana, tak? Wiadomo, rodzic oczywiście nie pomyśli o tym, że to może być niepokojące, no bo przecież to jest miły starszy człowiek. Na przykład, tak? Który się chce z dzieckiem pobawić, a być może jeszcze tutaj my możemy tym dzieckiem być zmęczeni, no więc fajnie, że ktoś się na przykład tym dzieckiem jakoś zajmie, tak? Że jakoś zajmie się jego uwagą. No niestety to się dzieje wszędzie, tak? Czyli i w kontekście na przykład robienia zdjęć dzieciom, galerie handlowe, baseny, przebieralnie, tak? Ja miałam kiedyś taką sytuację prywatną akurat, poszłam na basen, po czym wchodząc do szatni zauważyłam masę dzieci biegających nago. Były pod opieką pani instruktorki, wokół dorośli mężczyźni, kobiety. Tak naprawdę w każdej chwili mogłabym wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcia tym dzieciom, no różne rzeczy zrobić, tak? Czy tak samo pod tymi prysznicami. No i w momencie, kiedy zwróciłam tej kobiecie uwagę, to powiedziała coś takiego, że mam nadzieję, że tutaj takiej osoby nie było, tak? Takiej właśnie o zaburzeniu pedofilnym i nie można takiej nadziei po prostu mieć, tak?
Nadzieja to czasem trochę za mało. A mając na uwadze już te sytuacje, w których dochodzi do przemocy, mam na myśli gwałt chociażby, czy są tu jakieś schematy? Jakie to są miejsca, jakie to są sytuacje? W jakich okolicznościach zachować szczególną uwagę?
To znaczy, wiesz, no, jeżeli mówisz o zgwałceniu, no to często są to po prostu miejsca jakieś, no nie wiem, rzadko uczęszczane na przykład, tak? Czy na przykład...
Czyli ktoś wyciąga dziecko na przykład z placu zabaw w takie miejsce? Czy jaki jest schemat?
No trudno właśnie powiedzieć o tym schemacie, tak? Bo nie ma takiego schematu, że ta przemoc seksualna wobec dzieci, ona zazwyczaj jest stopniowana, czyli to nie jest tak, że, znaczy może tak być, tak, ale w większości przypadków to nie jest tak, że jest jedno zgwałcenie i na tym jakby koniec, tak, tylko zazwyczaj jest tak, że taka osoba trochę sobie, no powiedzmy, przygotowuje ten grunt albo czerpie przyjemność z innego kontaktu z tym dzieckiem, czyli na przykład może je na przykład masturbować, tak, albo dotykać, no różne rzeczy, tak, czyli coś, co da mu satysfakcję na przykład, ale nie zostanie zauważone. Mhm. No, wiadomo, zgwałcenie jest bardzo taką brutalną sytuacją i zdarza się cały czas tak naprawdę, że pojawiają się sprawcy, którzy na przykład zaciągnęli dziecko do samochodu, tak? Ale to nie jest tak jak na filmach, że ktoś ciągnie to dziecko, tylko zachęca je w jakiś sposób.
No właśnie, dlatego to dopytuję. Czy to są takie sytuacje, które sobie wyobrażamy, bo widzieliśmy je w filmie czy serialu, że podjeżdża samochód, ktoś częstuje cukierkiem i wciąga dziecko do samochodu? Znaczy, czy jak wygląda rzeczywistość?
Wiesz, no tak też może być, tak? No znowu tutaj zależy, jakie dziecko. Im mniejsze, no to tym łatwiej je gdzieś tam do tego samochodu faktycznie wsadzić. Ale zazwyczaj, no to też jest na zasadzie jakiejś takiej zachęty, tak, że nie wiem, szukam kogoś na przykład, czy mi pomożesz, albo gdzie jest najbliższa stacja, tego typu rzeczy. Ale tak sobie też teraz myślę, że to, co jest ważne, bo często się słyszy, że na przykład matki, tak, czy no, czasami ojcowie mówią do dzieci, że bo pan cię zabierze, tak. I zwróć uwagę, że tak naprawdę w tych strachach takich, no występuje ten mężczyzna, że tutaj brakuje być może też takiej rozmowy na temat tego, że jakaś pani też mogłaby być niemiła. Bo są oczywiście też grupy zorganizowane, które na przykład posługują się kobietami do tego właśnie, żeby zwabić dziecko, no a mężczyźni jakby zajmują się już innymi czynnościami. Czyli to nie zawsze mężczyzna jakby powiedzmy uprowadza, tak? Tylko czasami właśnie jest to kobieta, a wiadomo, że dziecko praktycznie od małego uczy się zaufania do kobiet, bo po pierwsze kobietą jest matka, zazwyczaj kobiety pracują w żłobkach, przedszkolach, tak, wszystkie ciocie.
Szkoła podstawowa. No. I tak dalej. Ewa, jak to się leczy? Czy to się leczy? Czy można to wyleczyć, zaleczyć?
No niestety wyleczyć tego nie można, jeżeli mówimy o tym zaburzeniu pedofilnym, tak? Jedyne, co można zrobić, no to tak naprawdę terapia, która może obniżyć popęd seksualny, czyli na przykład terapia farmakologiczna, ale jest ona stosowana tylko w niektórych przypadkach, które bezwzględnie tego wymagają, no bo jak każde leczenie wiąże się też z jakimiś skutkami ubocznymi. No i oczywiście psychoterapia. W trakcie...
Czyli leki są tylko w najcięższych przypadkach?
No, tak można uprościć? Można tak powiedzieć, tak? No, generalnie leczenie zazwyczaj stosuje się wtedy, kiedy jest to niezbędne, tak? Czyli tutaj na pewno jest próba psychoterapii, jeżeli to nie jest możliwe, no to wtedy wdrażana jest farmakoterapia, jeżeli oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań. Mm-hmm.
No a taka psychoterapia, czyli twój gabinet, na czym to polega? W jaki sposób się pracuje z takimi osobami?
No tak naprawdę można powiedzieć, że taka terapia sprawców dużo się nie różni od zwykłej terapii, tak? Czyli to, co jest inne, no to oczywiście uczymy tego, w jaki sposób na przykład unikać pewnych impulsów, w jaki sposób rozpoznawać u siebie pewne symptomy, które mogłyby poprzedzać czyn. Żeby się tego dowiedzieć, też należy no, prześledzić jakby przestępstwo, jeżeli oczywiście do niego doszło. I wtedy pracujemy nad tym, żeby starać się w miarę możliwości kontrolować no, właśnie te swoje impulsy, żeby powiedzmy czasami jakąś tą swoją uwagę przekierowywać, żeby też zadbać o swój dobrostan, tak? No bo z kolei brak bycia w takim dobrostanie psychicznym, fizycznym też może się przyczynić do tego, że taka osoba będzie bardziej narażona, tak? Czasami są to również substancje psychoaktywne, które mogą w jakiś sposób działać pobudzająco na takie osoby. No i też tak naprawdę analizujemy życie tego człowieka, czyli jeżeli właśnie doświadczył jakichś traum w przeszłości, no to też zajmujemy się tym kawałkiem.
Na ile taka terapia jest skuteczna, powiedz tak szczerze? No, to jest w stanie powstrzymać kogoś przed taką żądzą?
Trudno powiedzieć, na ile ona jest skuteczna, bo tutaj szereg czynników bierze w tym udział tak naprawdę, tak? Czyli też sytuacja na przykład tej osoby, to w jaki sposób ona sobie radzi w życiu, czy na przykład ma pracę, czy ma partnera, to wszystko ma ogromne znaczenie. Na pewno nie można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że taki człowiek już nigdy nic nie zrobi. On tak naprawdę przez całe swoje życie powinien być poddawany różnym oddziaływaniom terapeutycznym. Oczywiście to nie jest tak, że przez całe życie musi przychodzić na terapię co tydzień, tak? Ale żeby gdzieś tam być powiedzmy pod jakąś kontrolą, czy mieć właśnie jakieś takie wsparcie, bardziej może w tym kontekście, no to pewnie dobrze już tak przez całe życie gdzieś ten kontakt z terapeutą mieć. Także gdyby coś się zadziało, pojawiłby się jakiś impuls, no to wtedy sięgnąć po tą pomoc.
A jak oni się zachowują podczas tych waszych spotkań? Czy no najważniejsze, czy tam jest poczucie winy? Czy jest jakaś skrucha? Na ile oni mają świadomość tej krzywdy, jaką wyrządzili? Bo to są osoby już po wyrokach i tak dalej, tak? Czyli mają coś na swoim sumieniu. Jak oni się zachowują? Jaka jest ich postawa?
To czy wiesz co, ciężko powiedzieć, na ile oni odczuwają poczucie winy. Bo tak jak powiedziałam na początku, tak, że są osoby, które mają rozpoznanie, na przykład antyspołeczne zaburzenie osobowości, czyli osoby właśnie, które będą próbowały manipulować, tak? Też tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, że większość przychodzi w związku z nakazem sądu, tak? I te osoby też wiedzą, że no, przebieg tej terapii nie jest bez znaczenia dla ich dalszej przyszłości. Więc no niestety opłaca się im wykazywać, że tak powiem, tą skruchę, tak? Wierzę, że niektórzy odczuwają faktycznie jakieś poczucie winy, tak? Czy mam jakieś właśnie wyrzuty sumienia, ale no, ciężko powiedzieć, na ile to jest prawdziwe. Zachowują się oczywiście w bardzo różny sposób. Czasami bywają, no, powiedzmy, nieprzyjemni w słowach do terapeuty, ale są i tacy, którzy gdzieś tam chcą tej współpracy. Czasami płaczą, czasami mówią też o stracie i to chyba jakoś tak mnie najbardziej dotyka, że jakby to poczucie, to takie zaakceptowanie tego, że mają to zaburzenie pedofilne, że być może ci z nich, którzy nie mają dzieci już, no nigdy nie będą mogli mieć tych dzieci, tak, swoich, bo za duże ryzyko, że mogłoby do czegoś dojść. Taka właśnie strata siebie jako takiego mężczyzny, który no właśnie nie ma tego zaburzenia pedofilnego, no to jest bardzo ciężkie. No, zdarza się tak, że czasami ktoś z nich się popłacze, tak? To nie jest może jakoś nagminne, ale się zdarza. Ale są też i tacy, którzy akceptują to, umniejszają, mówią, że wiedzą, że mówią, że na przykład wiem, że jestem pedofilem, ale oglądam na przykład tylko pornografię dziecięcą, tak? Albo że na przykład robię tylko zdjęcia dzieciom w galerii i nie widzę w tym
nic. Że to nic takiego.
Tak, że to nic złego, no bo jakby fizycznie dziecka nie dotyka, więc nic złego. I właśnie niektórzy z nich, no niestety takiego jakby wglądu nie będą mieć, no można powiedzieć, do końca życia.
Są tacy, którzy czują się poszkodowani przez los, bo no sami nie zawinili, tacy są. I mają w sobie jakąś taką wewnętrzną niezgodę na to, jakimi są osobami? Spotykasz takie osoby?
Tak.
Walka z własnymi demonami, to mam na myśli.
Czasami to jest właśnie złość na to, że taki jestem, ale czasami u niektórych osób, które akurat właśnie doświadczyły w dzieciństwie przemocy seksualnej, mają takie silne poczucie, że to przez to mają to zaburzenie pedofilne i to jest właśnie taka złość, no właśnie poczucie takiej niezgody, tak, na to, że ktoś ich skrzywdził i teraz w związku z tym, według nich, ich życie jest takie, a nie inne.
Często przy okazji tego tematu, widać to czasem po komentarzach, ludzie wysuwają taki postulat pod tytułem przymusowa kastracja dla osób, które mają takie zaburzenie. Ciekaw jestem, jakie ty masz przemyślenia na ten temat.
No, przemyślenia mam następujące, żeby to nic nie dało, tak? Bo czasami jest tak, że faktycznie do tego wykorzystania dziecka dochodzi w związku z potrzebami seksualnymi, ale bardzo często są to tak naprawdę potrzeby psychiczne, tak? Czyli na przykład potrzeba dominacji, czy właśnie podniecające dla niektórych z nich jest to, że to dziecko cierpi, tak? Więc tutaj
taka. No tak, ale ktoś sobie myśli, że gdyby zastosować takie metody, na tyle radykalne, no to być może nie byłyby te osoby w stanie tak mocno skrzywdzić niewinne dzieci.
Ale na tyle radykalne w takim sensie mówisz o tym, że to by budziło jakiś strach w kolejnych sprawcach?
Na przykład.
No, najprawdopodobniej nic by to nie dało, no bo wiemy z historii tak, że kiedyś te różne kary za różne przewinienia były no, zdecydowanie dużo bardziej drastyczne niż teraz. I to i tak nic nie pomogło, tak? Była kara śmierci, no też to nic nie pomogło tak naprawdę, czyli generalnie...
Sankcje nie działa?
Tak, no surowość kary nie ma tutaj żadnego wpływu. Ważna jest na pewno nieuchronność tej kary, z czym czasami niestety jest problem. Ale tutaj w kontekście takim, no to pewnie by to nic nie dało, tak? Myślę sobie, że to jest takie, taka potrzeba w myśleniu ludzi, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Że gdyby, że to można zatrzymać, tak? Że jak mamy taką myśl, że gdyby tylko można byłoby, powiedzmy, kastrować takie osoby, no to, że ten świat byłby piękny, tak? Tylko, że no to by się nie zdarzyło. I też należy pamiętać, że sprawcy oczywiście nie dokonują tylko zgwałceń na przykład penisem, tak? Tylko, że to może być na przykład jakiś przedmiot, palec, cokolwiek, tak? I wracając jeszcze do tego,
czyli
co powiedziałam przed chwilą.
Fizyczne tak? Odcięcie penisa nie załatwiłoby sprawy.
No zdecydowanie nie, tak.
Czyli nie ma prostych rozwiązań. To zapytam cię jeszcze o jeden wątek, bo no, w Polsce działa całkiem sporo grup, które no, po prostu na własną rękę łowią pedofilów, zatrzymują ich, oddają ich w ręce policji, ale nie tylko, także publikują w sieci ich wizerunki, mają dobre intencje, aby lokalne społeczności wiedziały, że w ich otoczeniu, pobliżu no, mieszka taka osoba. Ich funkcjonowanie, ich istnienie też czasem wywołuje różne emocje. Ciekaw jestem, jakie jest twoje podejście do tego rodzaju grup. Co z łowcami pedofilów?
To znaczy, myślę sobie tak, że z jednej strony ich działanie w jakiś sposób no, może doprowadzić do tego, że na przykład taka osoba trafi na terapię, bo mam takich pacjentów. Ale niedopuszczalne jest nagrywanie i udostępnianie tego wizerunku, tak? To jest po prostu...
A dlaczego?
No bo to tak naprawdę, oni tak naprawdę takim działaniem dokładają cegiełkę do tego, żeby z dużym prawdopodobieństwem ten człowiek popełnił ponownie ten sam czyn, tak?
A w jaki sposób?
No bo w sytuacji, kiedy no właśnie jego najbliżsi, tak? Dowiadują się o tym, że na przykład pisał z jakimś dzieckiem.
No dowiadują się wszyscy i najbliżsi,
dokładnie,
i sąsiedzi,
tak? Czyli taka osoba,
i pracodawca.
No właśnie,
czyli coś, taka... Co się dzieje dalej?
Taka osoba najczęściej, no być może traci właśnie pracę, tak? Traci ludzi bliskich, no jest osamotniona, sfrustrowana przede wszystkim, tak? I niestety frustracja, osamotnienie, nie wiem, stan depresyjny, no to wszystko powoduje, może powodować, że taka osoba, żeby sobie jakby poradzić, pomóc w tym trudnym stanie, wykorzysta dziecko, tak? Być może wykorzysta nawet realne dziecko.
Czyli, że ta sytuacja po prostu będzie jakimś wyzwalaczem, tak?
No stres, który towarzyszy tym ludziom na pewno jest przeogromny, tak? Nie mają do czego wracać. No tutaj czasami są to osoby, które no, powiedzmy mają jakiś taki, no nie wiem, niski status społeczny, tak? I nagle zostają z niczym przez tą historię. I jak taki człowiek ma dalej funkcjonować, tak? Być może jakimś rozwiązaniem byłoby nie upublicznianie ich wizerunku, tak? Tylko zaoferowanie na przykład tych oddziaływań terapeutycznych. Może byłaby wtedy szansa na to, żeby faktycznie taka osoba jakoś to swoje życie poukładała, próbowała nie popełniać tych przestępstw, no ale tutaj w tej sytuacji to jest duże ryzyko jednak.
Ciekawe to, co mówisz. Czy istnieje jakiś taki model gdzieś na świecie wypracowany właśnie, no, model rozwiązywania tego problemu, taki, który mogłabyś wskazać jako dobry przykład, no bo no mam poczucie, że jakoś sobie z tym nie radzimy chyba.
To znaczy ciężko sobie z tym poradzić, tak? No, z przykrością powiem, że no nie ma takiego modelu, tak? No bo gdyby był model, który byłby skuteczny, no to z pewnością on by po prostu był stosowany, tak? Czyli oczywiście jest podejmowany szereg działań mający na przykład jakiś charakter prewencyjny, tak, czy inny, no ale cały czas no, nie jesteśmy w stanie jakby wyeliminować tego zjawiska, czyli być może, tak, pomocne, no nie chcę powiedzieć, że w rozwiązaniu tego, ale pomocne byłoby przyjęcie, że takie osoby będą w społeczeństwie, tak, że one będą się rodzić, przychodzić na świat. I żeby właśnie nie było tego tematu tabu wokół tego, że taka osoba w momencie, kiedy zauważy coś takiego u siebie, żeby mogło udać się do specjalisty po pomoc, tak? Żeby, no nie chcę tutaj mówić o tym napiętnowaniu, no bo to jest też trudny kawałek, tak? Jeżeli taka osoba dopuści się czynu przestępczego, no to tutaj no nie można jakby
ciężko
tego łagodzić.
Ciężko nie napiętnować.
Ciężko nie napiętnować, właśnie, ale żeby no była jakby taka wiedza na ten temat, tak? Że mogę właśnie iść, jeżeli coś takiego się ze mną dzieje i nie będzie z tego konsekwencji prawnych, jeżeli nie podjąłem żadnego czynu przestępczego.
Czy ty miewasz takie sytuacje, bo trafiają do ciebie także osoby, tak jak wspominałem chwilę wcześniej, które mają już sporo za uszami i na sumieniu, pod warunkiem oczywiście, że to sumienie nie jest fikcją, że spotykasz się z nimi, rozmawiasz z nimi i no czujesz albo wiesz, że one prędzej czy później skrzywdzą dziecko, a mimo to są na wolności, chodzą, funkcjonują i właściwie nic nie można z tym zrobić. Często masz takie refleksje? Jakieś takie poczucie bezsilności?
To znaczy, wiesz co, nie mam takich myśli, że na pewno, ale czasami pojawia się taka myśl, tak, że no, sytuacja może być niebezpieczna, tak, że no właśnie na przykład w tym okresie letnim, że taka osoba gdzieś tam się może, powiedzmy, rozkręcić jakoś, i że mogłaby coś takiego zrobić. Tym bardziej, że wśród tych pacjentów, pomimo czasami wdrożonego leczenia farmakologicznego i psychoterapii, pojawiają się fantazje na temat dzieci. Tak? Czyli przychodzi na przykład pacjent, mówi, że mijał jakieś dziecko i miał na przykład fantazję seksualną związaną z nim. Tak? No i wiesz, no, ciężko przewidzieć, tak? Czy co tutaj zrobić, no żeby on faktycznie na to dziecko się no jakoś no nie rzucił, tak?
Okay. Czyli właściwie jakiś jedyny sensowny wniosek, jaki można wyciągnąć, no to jest wniosek taki, aby edukować nasze dzieci, tak? Żeby w razie czego były w stanie rozpoznać niebezpieczną sytuację i się obronić.
Obronić się pewnie byłoby ciężko, ale jak najbardziej tak, ale myślę sobie przede wszystkim, żebyśmy my dopuścili do siebie, tak, że właśnie ktoś z naszych bliskich mógłby coś takiego zrobić, tak, że być może psycholog, do którego chodzi nasze dziecko, mógłby coś takiego zrobić, tak.
Psycholog?
No niestety, tak, wszystkie zawody, które mają w jakiś sposób ułatwiony dostęp do dzieci, no to tak naprawdę tam się różne rzeczy mogą zadziać, tak. Także po prostu dopuszczenie, wiadomo, nie zwariowanie, ale dopuszczenie takiej myśli i rozmowy z dziećmi, tak, na temat tego, no właśnie, przykład, co robiły, tak, czy jak były na jakimś wspólnym wypadzie z jakimiś tam rodzicami, to co się działo, jak te zabawy na przykład wyglądały, bo czasami osoby, które wykorzystują seksualnie dzieci, robią to pod przykrywką jakiejś zabawy, tak. I taka drastyczna historia, z którą miałam do czynienia, z którą się spotkałam akurat wiele lat temu. To była sytuacja, w której na jaw wyszło, że dzieci są wykorzystywane. Dzieci się bawiły w cyrk z tatą. No i wiesz, jak komuś dziecko powie, że bawi się z tatą w cyrk, no to pewnie nikt nie dopyta, o co chodzi, tak? A ojciec niestety wkładał do odbytu tym dzieciom jakąś żywność, no i kazał po prostu, żeby one sobie to wspólnie wyjadały, jak zwierzątka w zoo. Strasznie drastyczna sytuacja, ale mówię o tym dlatego, żeby mieć jakby na uwadze to, tak, że czasami warto po prostu dopytać, na czym te zabawy polegały, tak? Co się tam w trakcie tej zabawy działo, bo być może, oby nie, tak, ale no, można coś takiego też trafić, dowiedzieć się. Albo w porę zareagować na przykład, tak? Czy to akurat w wielu filmach jakoś mam takie poczucie, się pojawia ten kawałek, ale zabawa w fotografa, tak? Albo na przykład w modelki, że dorośli robią zdjęcia dzieciom, nazywają to zabawą, no wiadomo, nikt nie czuje, że coś jest nie tak, oczywiście te dzieci, a być może gdyby dorosły dowiedział się, że te zdjęcia są wykonywane na przykład nago, tak? Albo że, nie wiem, ten wujek czy tam ktoś inny jest nago, no to mogliby jakoś zaalarmować.
Jasne. No, daje to mocno do myślenia. Ewa, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Wielkie
dzięki.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.